Koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj druga część audycji, w której odpowiadam na najczęściej zadawane mi pytania dotyczące psów i kotów. Tak jak obiecałam, w zeszłym tygodniu czekam na przygotowane przez Was pytania dotyczące Waszego pupila. Dzwońcie 61 8654 654. Natomiast wszelkie pytania dotyczące audycji, pomysły na tematy i ewentualne uwagi proszę kierować na moją stronę na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty. Wystarczy przeglądarkę na stronie facebook.com wpisać właśnie frazę psy, koty, inne kłopoty i tam mnie znajdziecie. Nadal niestety jesteśmy narażeni na wirus Wuhan, dlatego warto przypomnieć pewne fakty. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie zarazić się od naszych domowych pupili, ponieważ nie są one w stanie się nas zarażać, ani nie są też nosicielami wirusa. Ponieważ okazało się, że wirus jest w stanie przetrwać na powierzchniach płaskich do kilkunastu godzin, a w przypadku wirusa nie możemy mówić o przeżyciu, ponieważ wirusy nie są organizmami żywymi. Jeżeli boimy się w takim wypadku, że pies lub kot przeniesie wirusa na łapach, co jest raczej mało prawdopodobne, ale mimo wszystko jest, to możemy się przed tym zabezpieczyć. Mamy dwa rozwiązania, po jednym dla psa i kota. W przypadku psa, po pierwsze, nie zmuszamy go do tego, żeby załatwiał się w domu. Jest to bardzo istotne, ponieważ nagła zmiana toalety z tej poza domem na maty higieniczne może spowodować u psa nawet małej rasy problemy behawioralne. W zamian za to możemy przygotować sobie miskę z letnią wodą lub szarym mydłem i szarym mydłem. No i po każdym spacerze myjemy psu oddzielnie każdą łapkę. Oczywiście, jeżeli mamy do dyspozycji prysznic, możemy też zrobić to pod prysznicem, natomiast nie każdy zwierzak lubi pod ten prysznic wchodzić. W trakcie spacerów w centrum miasta nie pozwalamy psom na wylizywanie traw i zbieranie rzeczy z ziemi, szczególnie z użytych chusteczek higienicznych. Jeździmy z psami na spacery w oddalone miejsca, na przykład lasy, łąki, na które nie przyjeżdża masa ludzi, ponieważ słyszałam, że gdzieś tam w Mosinie, w Puszczy Kowie, to teraz są miejsca spacerowe, mnóstwo ludzi tam przyjeżdża, mnóstwo samochodów jest zaparkowanych, więc jeździcie tam, gdzie raczej tłumów nie spotkacie. Pies tam spokojnie może sobie wąchać, wylizywać, kopać w ziemi, nie jest narażony na kontakt z niczym, nie jest w stanie niczego do naszego domu przenieść. Jedna przyjemna rzecz powinna zostać ograniczona, a wręcz zniwelowana. Nie pozwalamy psom na lizanie nas po twarzy, szczególnie po spacerach. Jeżeli pies liże nas po rękach, ręce powinniśmy też regularnie myć. Minimalny czas mycia rąk podawany przez media to 30 sekund, a według mikrobiologów jest to 70 do 120 sekund, więc stosujcie się do tego. W przypadku kota rozwiązanie jest jedno. Kot musi zostać w domu, ponieważ nie mamy kontroli nad tym, co robi kot poza naszym domem, będąc samemu, i istnieje większe ryzyko przeniesienia wirusa do domu niż w przypadku psa. Mycie łap kota kilka razy dziennie odpada, ponieważ jest to dla większości tych zwierząt ogromnie stresujące. W trakcie pobytu kota w domu zapewniamy mu zabawy, bo to nie jest tak, że kota zamykamy w domu, takiego, który całe życie był na dworze. No i oczekujemy, że on będzie grzecznym kotkiem, który będzie siedział i mruczał nam na kolanach. Musimy się z tym kotem bawić przynajmniej dwa razy dziennie. W godzinach porannych oraz w godzinach wieczornych, nigdy nie po południu, ponieważ wtedy koty mają siestę. To jest okno, w którym koty sobie po prostu odpoczywają. Jest to naturalnie wpisane w etogram kota zachowanie. Zabawa powinna być bardzo intensywna i też krótka. Trwać powinna około 5 minut. Pamiętajmy o pozostawieniu kotu na koniec zabawy zabawki, aby dopełnić sekwencję polowania o najważniejszy element, jakim jest dla kotów wyniesienie ofiary. Karmienie kota po zabawie i chwili na poszarpanie zabawki spowoduje, że sekwencja polowania zostanie dopełniona, a kot będzie tak samo usatysfakcjonowany, jak polując na zewnątrz i nie krzywdząc przy tych drobnych zwierząt. My mamy zapewnione bezpieczeństwo przed wirusem, a drobne zwierzęta mają zapewnione bezpieczeństwo przed naszym kotem. Pozostaje jeszcze jeden ważny temat. Temat ludzi, którzy są obecnie na kwarantannie i nie mają możliwości wyprowadzić psa na spacer, oraz temat osób, które są po prostu bardziej narażone na tego wirusa. Na szczęście z pomocą ruszyli dobrzy ludzie, zakładają wpisując na Facebooku grupę Pies w Koronie. Wystarczy wejść na portal, założenie konta w przypadku osób, która jeszcze go nie ma, jest zupełnie darmowe, i wpisać w okienko wyszukiwania frazę Pies w Koronie oraz kliknąć przypis z napisem Dołącz do grupy. Zanim skorzystamy z dobrodziejstw grupy, przeczytajmy najpierw jej regulamin. Pisząc posta na tej grupie, nie tylko możemy poprosić o pomoc, możemy też poprosić kogoś, żeby dla nas poprosił o pomoc, jeżeli jesteśmy osobą, która po prostu nie używa Facebooka i nie za bardzo chce tego robić. Czyli prosimy o pomoc, albo jeżeli jesteśmy w grupie ryzyka, albo jeżeli jesteśmy na kwarantannie. Oczywiście możemy tę pomoc również sami zaoferować, jeżeli jesteśmy młodzi, jesteśmy silni i jesteśmy w stanie pomóc właśnie jakiejś osobie starszej, narażonej bardziej na kontakt z wirusem, albo osobom, które są na kwarantannie, żeby tego pieska wyprowadzać. Przypominam również jeszcze raz o mojej stronie na Facebooku Psykoty i Kłopoty i pragnę dodać, że uruchomiłam konsultacje online dla osób posiadających psy z problemami behawioralnymi. Na konsultacje można się zapisywać za pośrednictwem numeru 530 844 635. Powtarzam, 530 844 635. Są to konsultacje dla osób, które mają problem behawioralny z psem, który nie może czekać do zakończenia pandemii, dla osób, które posiadają szczenięta i również nie mogą sobie pozwolić na czekanie na otwarcie psich przedszkoli ze względu na okno socjalizacyjne. Dlatego zachęcam, jeżeli macie jakikolwiek problem, możecie do mnie dzwonić i też kontakt znajdziecie na stronie na Facebooku. A teraz kolejna rzecz. Co zrobić, kiedy zwierzak ma kleszcza? Bo temperatura, która nie spada w nocy poniżej zera, sprawia, że kleszcze są aktywne prawie cały rok. No, w obecnym czasie, kiedy w środę, zdaje się, mieliśmy 17 stopni i to najchłodniej, bo tam było w słoneczku nawet około 20 stopni. To taka temperatura już kleszcze bardzo zachęca. Ja z moim psem, będąc gdzieś tam właśnie na łące, przyniosłam do domu aż 3 osobniki kleszcza z gatunku Ixodes ricinus. Także trzeba bardzo, bardzo uważać. I jak zabezpieczyć takiego psa? Po pierwsze, są dostępne oczywiście różne środki, dzięki którym nasz pies będzie bezpieczniejszy. Są to na przykład krople, które możemy gdzieś zastosować dla psa. Są to tabletki specjalne, dzięki którym kleszcze nie są w stanie zarazić naszego psa chorobami. No i są też odpowiednie obroże. I też uwaga, ponieważ w przypadku na przykład kotów zabezpieczenie jest zupełnie inne. Trzeba bardzo, bardzo uważać, ponieważ kot, który gdzieś tam poliże środek, który gdzieś tam skroplimy mu na plecy, może niestety zdechnąć ze względu na to, że te środki są bardzo, bardzo toksyczne. Dlatego kropelek nie stosujemy dla kotów. Zawsze, jeżeli stosujecie jakiekolwiek środki właśnie zabezpieczające psy, czy przed kleszczami, czy przed pchłami, o których zaraz też będziemy sobie mówić, sprawdźcie, czy ten środek jest bezpieczny zarówno dla psa, jak i dla kota. Szczególnie jeżeli macie kota, bo u nich one są bardziej po prostu delikatne. No i oczywiście sprawdzamy też zwierzęta, które wracają do nas do domu. Łatwo jest u jasnych psów, łatwo jest u jasnych kotów, ale u ciemnych to już jest troszeczkę gorzej, bo te kleszcze nie są aż tak widoczne. Możemy przeczesać sierść naszego zwierzaka, na przykład szczotką, gdzieś tam z gęstym włosiem, która nam pomoże po prostu ściągnąć właśnie te kleszcze, które jeszcze nie zdążyły się wbić, jeszcze sobie gdzieś tam po naszym zwierzaku wędrują. A co jeśli się zdarzy? Co jeśli ten kleszcz już nam się niestety wbije? Kleszcza trzeba usunąć jak najszybciej, ponieważ może być on nosicielem babeziozy. Jeżeli nie macie doświadczenia w usuwaniu kleszczy, od razu jedźcie do weterynarza, ponieważ możemy przypadkiem urwać proboscis, czyli ryjek tak zwany, który jest częścią właśnie głowy u tych pajęczaków, no i niestety może dojść gdzieś tam do jakiegoś miejscowego zakażenia. Jeżeli umiemy zrobić to samemu, no to usuwamy kleszcze oczywiście, staramy się go nie wykręcać. Kleszcz zaczyna niestety wtedy wymiotować i wypuszcza do krwi więcej niepotrzebnych patogenów. Natomiast jeżeli nie potrafimy inaczej tego zrobić niż wykręcić, a nie możemy sobie pozwolić na pojechanie gdzieś do weterynarza ze względu albo na kwarantannę, albo właśnie na szalejącą pandemię, no to po prostu go wykręćcie, no trzeba jakoś sobie radzić. Pamiętajmy, że kleszcze mogą być mikroskopijne, gdy są w formie larwalnej, w formie nimfy, dlatego trzeba tutaj bardzo na to zwracać uwagę. No i co może powodować taki klesz? Niestety może powodować na przykład babesziozę. Jest to choroba, która jest spowodowana przez pierwotniaka. Inna nazwa tej choroby to piroplazmoza. Pierwotniak ten wnika do krwinek zwierzęcia i niestety gwałtownie się namnaża, powodując ich wybuch, czyli te krwinki po prostu sobie wybuchają, co sprawia, że w cyklu rozwojowym przypomina swojego krewniaka, czyli malarię, który też jest pierwotniakiem. Dlatego nazywana jest ta choroba malarią północy. Do objawów choroby, które mogą się pojawiać w czasie od kilku dni do nawet kilku tygodni, należą po pierwsze apatyczność, czyli zwierzę staje się osowiałe, nie cieszy się na przykład ze spacerów i innych rzeczy, które dotychczas sprawiały mu radość. Pojawia się brak apetytu, zwierzę nie chce jeść, nie chce pić. Jeżeli występuje temperatura, zwierzę będzie pić dużo płynów, więc tutaj uwaga, bo tu są dwie rzeczy, dwie fazy. Jeżeli zwierzę, które jest bez gorączki, praktycznie nie pije, a zwierzę, które już potem ma gorączkę, ponieważ pojawia się wysoka gorączka dochodząca nawet do 41 stopni, u psa wtedy zwierzę będzie bardzo dużo piło. Pojawiają się też powiększenie węzłów chłonnych, potem niestety już pojawia się biegunka, pieski wymiotują też niestety, czasami te wymioty czy biegunki są z domieszką krwi. Pojawiają się częstsze gazy, co też możemy zaobserwować, szczególnie jeżeli pies wcześniej czegoś takiego nie robił. Niestety zażółcenie lub bladość błąd śluzowej jamy ustnej, które są spowodowane uszkodzeniem wątroby, problemy z oddawaniem moczu o brązowym zabarwieniu, czyli krwiomocz niestety, no i niewydolność oddechowa, krążeniowa, zaburzenia ze strony układu nerwowego mogące prowadzić do śmierci. Więc jeżeli widzicie którekolwiek z tych objawów i wiecie, że pies miał wcześniej kleszcza, no to musicie jak najszybciej pojechać do weterynarza, ponieważ jest to choroba potencjalnie śmiertelna i nie ma co sobie robić tutaj z tego niestety żartów, ponieważ nasze zwierzę może na tym bardziej ucierpieć. Jeżeli widzicie, że wasz pies miał, czy kot miał kleszcza, od razu go wyciągacie i obserwujecie właśnie przez te kilkanaście dni waszego zwierzaka, czy nie pojawiają się pierwsze objawy. Piesek na przykład zawsze był skoczny, chętny do zabawy, a tu się okazuje, że jest apatyczny, nie ma chęci na zabawę, nie chce, nic nie przynosi nam zabawek, nie zaczepia nas. Nie bierzmy tego jako czegoś fajnego, szczególnie o psa, który zawsze był u nas pobudliwy, my żeśmy nic z tym nie robili, i nagle, o, nasz fafik sobie leży grzecznie, śpi sobie, w końcu się nauczył, nie? Być może jest po prostu chory, więc zwracajmy na takie rzeczy uwagę. Pies znikąd się nie staje grzeczny. To też może być objawem choroby, niestety. A tuż po krótkiej przerwie powiem wam, co zrobić, kiedy pies lub kot ma pchły.
Koty i inne kłopoty.
A dzisiaj odpowiadam na najczęściej zadawane przez was pytania. Za chwilkę przejdziemy sobie do pytania na temat tego, co zrobić, kiedy pies lub kot ma pchły. Natomiast w trakcie przerwy zadzwonił do nas pan Daniel z pytaniem, co zrobić, kiedy jego mały syn ma silną kynofobię, czyli strach przed psami. Doszło do tego, że synek nie chce nawet wychodzić niestety na spacery. Warto tutaj na początku powiedzieć o tym, że kynofobia jest wraz z arachnofobią w pierwszej dziesiątce fobii dotyczących zwierząt, więc nie jest to wcale odosobniony przypadek. Jest ona spowodowana prawdopodobnie złymi przeżyciami związanymi z psami. W przypadku dzieci mogło to być jedno wyskoczenie pieska gdzieś zza jakiegoś rogu, potem pojawienie się kolejnego psa w bardzo krótkim czasie. No i tak, taka fobia powstaje. A jak sobie z nią radzić? Po pierwsze, pierwszym etapem jest przekazanie oczywiście tutaj informacji rodzicom przez psychologa na temat, jak wygląda taka terapia, ponieważ ta terapia powinna się odbywać niestety pod okiem psychologa. Jeżeli doszło już do tego, że synek nie chce wychodzić na zewnątrz, tutaj mimo wszystko ta pomoc psychologa będzie bardzo potrzebna. Dalsza część leczenia bazuje na metodzie desensytyzacji, czyli odwrażliwienia właśnie na wywołujące wystarczający lęk bodziec. Tak samo w przypadku psów leczy się niektóre fobie. I początkowo maluszka będzie oswajało się z psami przez rozmowy na ich temat, czyli będziemy prezentować zdjęcia pieska, uczyć dziecko tego, jak piesek robi, czyli jak piesek szczeka. Następnie osoba, która właśnie jest chora na kynofobię, pod ścisłą kontrolą psychologa, dobrze by było, aby też ten psycholog był również kynologiem, ona po prostu doświadcza kontaktu z psem, który znajduje się na przykład w sąsiednim pomieszczeniu, czy też za szybą, i najlepszym sposobem na przełamanie lęku jest kontakt ze zwierzęciem, którego zachowania są przewidywalne, ale to jest oczywiście już kolejny etap, więc te etapy muszą być bardzo silnie podzielone. Podejrzewam, że psycholog zaleci, żeby przez pierwsze tydzień lub przez pierwsze dwa tygodnie właśnie rozmawiać jak najwięcej z dzieckiem o psach, pokazywać dziecku jak najwięcej zdjęć psów, potem przejść sobie do pokazywania filmów, takich na początek oczywiście kreskówek, potem trochę bardziej realistycznych kreskówek i potem przechodzimy sobie już do filmów związanych z psami. Są takie filmy typu Był sobie pies, gdzie ten pies jest przedstawiony w bardzo fajny sposób i dziecko jak najbardziej może sobie ten film obejrzeć. Oczywiście jest też dużo bajek, które gdzieś tam te psy posiadają w swoim składzie. Potem właśnie przechodzimy sobie do tego etapu, gdzie znajdujemy już taką osobę, która mogłaby nam udostępnić psa, który będzie gdzieś w sąsiednim pokoju, za szybą. Możemy na przykład na początek spotykać się oczywiście z mniejszymi psami albo ze szczeniętami, które pomogą naszemu dziecku jakby też przez swoje mniej takie nachalne zachowania. Muszą to być też psy, które oczywiście są spokojne i nad którymi osoba je posiadająca ma pełną kontrolę. Dlaczego tak ważna jest tutaj pomoc psychologa? Ponieważ dużo osób, które chciałoby nam w tym wypadku pomóc, które posiadają takiego psa, nie będą rozumiały problemu naszego dziecka. Będą na siłę próbowały z tym psem do naszego dziecka podchodzić, nie będą słuchały naszych próśb, naszych porad i mogą spowodować, że dziecko jeszcze bardziej tego psa zacznie się bać. Dlatego w mojej ocenie najlepiej uzyskać na początek porady u psychologa dziecięcego, który zajmuje się kynofobią, czyli leczeniem właśnie kynofobii u dzieci. Potem przygotować wspólnie właśnie z tym psychologiem specjalne sesje dla dziecka. Oczywiście też ćwiczyć z nim w domu to, co przed chwilą powiedziałam. No i potem przechodzimy sobie do takich elementów, gdzie te psy będą już na zewnątrz spotykane w takim fajnym otoczeniu. I też staramy się unikać na spacerach takich psów, które są zbyt takie w stosunku do nas nachalne, czyli szczekające, gdzieś tam wyrywające, podchodzące. Musimy też pilnować tego, aby osoby, które idą z psami, specjalnie do nas nie podchodziły, czyli prosimy już z daleka o zachowanie odległości, mówimy, że dziecko boi się psa, że jest leczone, możemy powiedzieć, że ma kynofobię, możemy powiedzieć, że jest leczone, bo do ludzi normalnie nie dociera, że nasze dziecko boi się, on się boi, to się przestanie bać, jak podejdę, więc trzeba bardzo, bardzo też na to uważać, żeby ktoś po prostu nam tego nie zepsuł. My sobie chodzimy do psychologa już od 4 tygodni, dziecko się coraz lepiej zachowuje, a tu wychodzi nam jakiś pan z owczarkiem, który koniecznie chce, żeby owczarek przywitał się z dzieckiem, bo jest młodym psem i musi się socjalizować. No a dla naszego dziecka to będzie bardzo duży problem. Więc jeszcze raz podkreślę, najlepiej, żeby tutaj zasięgnąć pomocy psychologa. Teraz w obliczu pandemii będzie to troszeczkę utrudnione, dlatego możecie sobie już wprowadzać te pierwsze elementy, o których mówiłam. No i przez telefon umówić się z jakąś osobą, nawet na konsultację, słuchajcie, taką wideo. Zapytać się psychologa, czy jest to możliwe. Teraz takie konsultacje online coraz częściej się pojawiają, szczególnie w przypadku psychologa, który raczej głównie z dzieckiem będzie rozmawiał. Może też on porozmawiać z nami, dzięki czemu my będziemy mieć większą wiedzę, będziemy wiedzieć, jak lepiej pomóc naszemu dziecku. Mam nadzieję, panie Danielu, że panu odpowiedziałam. Jeżeli miałby pan jeszcze jakiekolwiek pytania, proszę je zadać na stronie Psy, koty i inne kłopoty na Facebooku. Postaram się gdzieś tam odpowiedzieć. A my sobie przechodzimy do kolejnego pytania. Do pytania odnośnie tego, co zrobić, kiedy kot lub pies ma pchły. No i pchły występują, słuchajcie, bez względu na pogodę, bo nie czy jest minus, czy jest plus, bo one raczej gdzieś tam się trzymają naszego pupila, czy też jakichś innych pupili. Nasze psy zarażają się od innych psów na zewnątrz. Czasami pchły schodzą ze swoich żywicieli, żeby złożyć jaja i wówczas mogą się potem gdzieś tam z powrotem wspiąć na kolejnego żywiciela. No i jaja, tak jak już wspomniałam, nie są składane w sierści, dlatego ważne jest czyszczenie legowisk, czyszczenie kryjówek, czyszczenie dywanów, na których często kładzie się nasz zwierzak, żeby te jaja po prostu usuwać. A jak sprawdzić, czy kot ma pchły, czy pies ma pchły, gdzie najczęściej one bytują? Najbardziej wygodne jest regularne, na przykład co 3-miesięczne odwiedzanie weterynarza w celu kontroli stanu jego sierści i skóry, szczególnie kiedy nasz pies czy kot dużo czasu spędza poza domem. Zwracamy uwagę na psa czy kota, szczególnie jeżeli często się drapie lub wygryza. Możemy sprawdzić, czy zwierzę nie ma pchłeł poprzez odgarnienie sierści pod włos, przez palce. Na co wtedy zwracamy uwagę? Na to, czy nie ma małych, czarnych kropek na skórze lub sierści. Są to odchody pchłeł. Po drugie, czy nie widać czarnych, szybko poruszających się, jakby pływających w sierści owadów. Możemy też przy okazji zwrócić uwagę na skórę, czy nie ma na niej białego nalotu, jakby u pierzu. Nie jest to spowodowane co prawda pojawieniem się pchłeł, ale świadczy o złej kondycji skóry psa. Najczęściej pchły widywane są gdzieś przy ogonie, tam jest cieplutko, pchły lubią tam przebywać, no i gdzieś na karku za uszami, to jest drugie miejsce, gdzie lubią sobie tam żerować. No potem oczywiście jak już się rozwiną, to przechodzą na całe ciało, więc bardzo, bardzo na to uważajcie. No i co zrobić, jeżeli zauważymy właśnie odchody pchłeł albo pchły? Jeżeli nie mamy pojęcia, jakie środki zastosować, udajemy się do weterynarza. To co już wcześniej mówiłam, koty nie mogą dostawać środków w kroplach. Wiele z kotów niestety zginęło przez zaaplikowanie takich środków, ponieważ koty mogą wyginać ciało na wszelkie sposoby i zlizać niestety ten środek, który będzie dla nich bardzo, bardzo szkodliwy. Jeżeli mamy psa, z reguły stosowane są odpowiednie krople albo kąpiele. Mimo wszystko też warto pójść z psem do weterynarza, żeby sprawdził dokładnie stan skóry zwierzęcia, być może zrobił badania krwi. Pchły nie rozmnażają się na psie czy kocie. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jaja będą składane w legowiskach, w kryjówkach, w budzie, dlatego wymieniamy podkłady, pierzemy legowiska, zmieniamy je na nowe. Warto też potraktować je specjalnym odkurzaczem do dywanów. Szczególnie jeżeli weterynarz stwierdzi, że pchę było dużo lub jeśli nościelami było kilka zwierząt żyjących w domu czy mieszkaniu, żeby po prostu też nie spowodować, że pchły przeszły na nas, bo mogą nas też dotkliwie ugryźć. Raczej nie będą nas bytowały, ale mogą nas bardzo, bardzo mocno pogryźć. Takie ranki się będą niestety ropiały. Bardzo dużo osób też ma uczulenie na te owady, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Co zrobić, kiedy kot miauczy w nocy? Tego typu zachowanie jest głównie podyktowane gdzieś tam podnieceniem związanym z rozrodem. Miauczą zarówno koty, jak i kotki, często dopraszając się otwarcie drzwi. Większy kontakt fizyczny z opiekunem również też tego będą oczekiwały. Miauczenie takie ma na celu wyładowanie frustracji związanej z napięciem seksualnym oraz nawołanie płci przeciwnej. Miauczą też młode kocięta, domagając się kontaktu z człowiekiem, kiedy na przykład zostały same w innym pokoju. Tutaj warto dodać, że najlepiej jest przygarnąć lub też kupić kota około 12 tygodnia życia, nigdy nie wcześniej. Czyli takiego, który jest w odpowiednim wieku, żeby zapobiec problemom behawioralnym związanym z zbyt szybkim odłączeniem od matki i reszty kociąt. Młode koty mogą mieć problemy z tym, by rozstać się z matką, co powoduje szukanie kontaktu z kimś innym, a niezaspokojone pragnienie objawia się właśnie głośnym miauczeniem. No i czasami może być to spowodowane też lękiem związanym z daną sytuacją, na przykład przeprowadzką, remontem, czy też jakąś inną czynnością. I uwaga, miauczeć głośno mogą też koty, które są silnie chore, które coś boli, więc na to też zwracamy uwagę. Jeżeli kot wcześniej się tak nie zachowywał, jest kotkiem na przykład starszym i nagle w nocy zaczyna miauczeć, może to oznaczać, że kota po prostu coś boli. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej dowiemy się, co zrobić, jeżeli pies starza się w śmierdzących rzeczach i jak go tego oduczyć.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj odpowiadam na Wasze pytania. Mamy otwartą antenę, więc ja czekam na Wasz telefon 61 8654 654. Pamiętajcie, że Wasz telefon powinien dotyczyć psów lub kotów. Natomiast wszelkie pytania dotyczące audycji, pomysły na temat, ewentualne uwagi proszę kierować na moją stronę na Facebooku Psy, koty, inne kłopoty, żeby nie zabierać czasu na antenie tym, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Co zrobić, kiedy pies starza się w śmierdzących rzeczach? Jak go tego oduczyć? Psy od początku swojej ewolucji, słuchajcie, miały tendencję do takich zachowań. Wywodzi się ono od ich przodków, czyli przodków, którzy są gdzieś tam spokrewnieni z naszym obecnym wilkiem. Czyli jeszcze przed udomowieniem nasze zwierzęta się w ten sposób zachowywały. A dlaczego się tak zachowywały? Po pierwsze, dlaczego tarzały się na przykład w świeżej padlinie? Ponieważ przodkowie psów, konkretnie zwiadowcy, przywozili i przynosili informacje o jedzeniu dla reszty swory. Czyli gdzieś tam szukały, znalazły padlinę, wytarzały się w niej i ten zapach zostawiający za sobą przychodziły do stada, przekazywały ten zapach innym, no i po tym zapachu, który też za sobą zostawiły, reszta stada podążała do po prostu takiej stołóweczki. Poza tym zapach był też informacją właśnie o znalezieniu przez psa jakiegoś miejsca, w którym częściej bytują właśnie ofiary, na które można zapolować. No i pies właśnie w to miejsce też stado swoje zaprowadzał. Druga rzecz, tarzanie się w gnijącej padlinie, no bo tamta była świeża, wiadomo, lub odchodach też niestety, maskowało to zapach, co dawało po pierwsze łatwiejsze polowania, bo łatwiej się podchodzi do ofiary, kiedy się pachnie ofiarą. No i jeżeli pachnie jak królik, nawet padnięty, to królik nie będzie nic podejrzewał, więc tutaj właśnie ta łatwość nam się objawia. Najczęściej tarzają się rasy zaliczane do aporterów oraz psy używane przy polowaniach, ponieważ są do tego genetycznie stworzone. Natomiast dotyczy to wszystkich innych ras bez wyjątku. Tarzają się też psy, które nie lubią zapachu swojego szamponu i nie tylko szamponu. Czasami tarzają się psy, które dostają gdzieś tam nawet, słuchajcie, środek na kleszcze. Mój pies właśnie nienawidzi takiego środka, dlatego ja nie stosuję u niego kropelek, ponieważ jak tylko dostanie kropelki, znajduje sobie najczęściej gdzieś tam jakieś lisie odchody, kładzie się w nim i jest cały po prostu ubrudzony i szczęśliwy, bo już nie pachnie chemią, tylko pachnie tym, co tygryski lubią najbardziej, więc na to też zwracacie uwagę. I też nie zachęcam Was do zakupu takich rzeczy jak na przykład psie perfumy, które czasami są dostępne gdzieś tam w sklepach dla zwierząt, ponieważ pies bardzo, bardzo będzie chciał usunąć z siebie ten zapach właśnie poprzez starzenie się w padlinie lub też odchodach. Co zrobić, żeby pies nie tarzał się w odchodach? Co możemy zrobić? Po pierwsze, możemy ćwiczyć odwołanie oraz komendę zostaw. Staramy się, by komenda była możliwie pozytywna, kojarzyła się z jak najlepszą po prostu nagrodą. Odchodzimy od stereotypów mocnego tonu głosu, jakiegoś krzyczenia na psa w tym wypadku, ponieważ to będzie powodowało, że pies nie będzie chciał do nas przyjść. Rzecz, którą pies ma zostawić, musi być mniej wartościowa od nagrody, bo powoli przechodzimy tutaj do rzeczy wartych grzechu. Jeśli nasze zamienniki nie są tak fajne jak padlina, użyjmy wielostopniowego nagradzania, zaczynając od tego, co pies lubi najmniej, na przykład nagrody socjalnej, czyli nagradzania głosowego, głaskania, pozytywnego nastawienia, przechodząc powoli do tego, co pies kocha. Zabawki, smakołyki, serię 5 smakołyków, duża nagroda w postaci surowej kości z kawałkiem mięsa do obgryzienia, nawet na spacerze. I gdzie uczymy? Na początku bez rozproszeń, czyli pokazujemy psu coś, co jest śmierdzące, na przykład możemy sobie w tym celu zakupić żwacze, bo czasami psy też się w żwaczach lubią tarzać, kładziemy je na środku pokoju, przytrzymujemy psa na smyczy, sprawdzamy, czy pies już będzie się gdzieś tam nam kładł i wtedy go odwołujemy. Uczymy się w domu, uczymy się gdzieś na jakichś opuszczonych miejscach typu parkingi, czy jakieś opuszczone miejsca typu łąki, gdzie nie ma tych rozproszeń, gdzie nie ma innych fajnych zapachów. I potem przechodzimy sobie do coraz większych rozproszeń, pilnując zasady, że jeżeli pies nie wytrzymuje presji, znaczy, że jest to dla niego zbyt trudne, czyli musimy sobie z powrotem przejść do mniejszej ilości rozproszeń. I uwaga, w czasie spacerów musimy mieć psa na smyczy, szczególnie w miejscach, gdzie nie mamy pewności co do lokalizacji śmierdzących rzeczy, czyli tutaj szczególnie zanim oczywiście nauczymy psa komend. Musimy kąpać psa w delikatnych szamponach, nie pryskamy psa żadnymi kosmetykami, ani ludzkimi, tym bardziej ludzkimi, ani też psimi. No i też dajemy psu nie tylko żwacze do tego, żeby gdzieś tam ćwiczyć sobie na żwaczach, ale też możemy żwacze psu po prostu podawać do zjedzenia, bo czasami zapach, który pies będzie miał w pysku, który sobie gdzieś tam ten żwacz z tym śmierdzącym zapaszkiem zje przed spacerem, będzie powodował to, że pies będzie go cały czas czuł i nie będzie odczuwał potrzeby do tego, żeby się gdzieś tam nam wytarzać. Kolejna rzecz. Co zrobić, kiedy kot mało pije? Ponieważ to jest taki mankament niestety. Koty są pochodzenia pustynnego i z natury nie piją zbyt wiele, szczególnie kiedy są karmione odpowiednio. Odpowiedniej jakości, na przykład mokrą karmą albo barfem, co jest dla nich zdecydowanie lepsze niż sucha karma, ponieważ sucha karma ma zaledwie 4-8% chyba wilgotności, a inne karmy są o wiele bardziej mokre, no i też tą wodę z pokarmu, tak jak na pustyni koty pobierają wodę głównie z pokarmu. Właśnie te koty pustynne, tak i nasze, wolą pobierać wodę właśnie gdzieś tam z pokarmem. Więcej piją koty aktywne, ale oprócz tego też zauważyłam, jest zwiększenie intensywności pragnienia kosztem apetytów u kotów z problemem z nerkami, więc zwracajcie na to uwagę. Jeżeli wasz pies wcześniej nic nie pił i nagle zaczyna bardzo, bardzo dużo pić, to może to spowodowane być problemem z nerkami, więc od razu jedziemy do weterynarza na badanie, czy nerki są czyste. Kot o wadze 4 kg karmiony suchą karmą wypija przeciętnie jedną filiżankę wody dziennie. Jeśli kot był u weterynarza, jest zdrowy, a jednak to mało pije, mimo że karmimy go karmą suchą, powinniśmy dodać do tego menu posiłku, do menu posiłki mokre. Tak jak wcześniej powiedziałam, ponieważ sucha karma jest zbyt sucha i na początku nam się wydaje, że wszystko jest w porządku. U młodych kotów będzie w porządku, ale potem niestety nerki będą bardzo, bardzo silnie obrywały i u kotów, które jedzą tylko suchą karmę, jest większe powinowactwo do chorób nerek. Praktycznie każdy kot, który jest tylko i wyłącznie w suchej karmie, będzie miał problemy z nerkami. Poza tym regularnie też te nerki badamy, żeby wiedzieć, że wszystko z kotem jest w porządku. A jeżeli chodzi o to, z czego podawać też wodę, to możemy sobie przez internet kupić specjalne fontanny dla kotów, ponieważ koty o wiele bardziej lubią pić sobie wodę, która gdzieś tam płynie, aniżeli tą, która stoi w miejsce. I tutaj są dwie rzeczy. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że koty lubią, jak woda szumi, interesuje ich ruch wody, podchodzą i bardzo chętnie też taką sobie wodę wypiją. Po drugie, koty lubią czystą wodę. A w tych fontannach mamy specjalne filtry do tego, żeby ta woda była czysta i żeby wszystko z tą, żeby jakby jakość wody odpowiadała naszym paniczom kocim. Także wydaje mi się, że w przypadku najbardziej wybrednych, jeżeli chodzi o picie wody kotów, fontanna świetnie nam się sprawdzi, a nie jest to taki duży wydatek, w dodatku jest to wydatek jednorazowy. No, jeżeli chodzi o samą fontannę, bo jeszcze musimy dokupować filtr, ale to też nie jest nie wiem, co tygodniowy wydatek, tylko co chyba miesięczny lub co 3-miesięczny. Kolejna rzecz. Co zrobić, gdy kot nie akceptuje nowego ludzkiego domownika? Odpowiednie wprowadzenie nowej osoby będzie tutaj dla nas zbawienne, o ile jest oczywiście możliwe. Poza tym unikanie nachalności wobec kota. Czyli jeżeli ktokolwiek nowy przychodzi do nas do domu, po pierwsze, nie każemy kotu na siłę przebywać w obecności nowego domownika. On może robić co chce, nie patrzymy na niego, nie mówimy do niego, nie zachęcamy, nie wyciągamy go na siłę z kryjówek. Nie pozwalamy szczuć lub straszyć kota, to jest okropne, niektórzy ludzie tak robią. Jeśli to możliwe, nie przebywamy z nowym domownikiem w pokoju, w którym najczęściej przebywa kot lub w którym kot po prostu się schował. Kot musi mieć swój azyl, wtedy łatwiej przyzwyczai się do nowej osoby. No i też zapewniamy mu dużo miejsca do schowania, dajemy smakołyki do częstowania kota, częściej bawimy się z kotem, by rozładował napięcie i frustrację. Jeśli kot się z nami bawi, możemy zaproponować, by nowy domownik również się z nim pobawił. Okej, a tymczasem mamy telefon. Tak, słucham?
A dzień dobry pani. Ja dzwonię. Halo?
Tak, tak.
Chciałem się dowiedzieć, co do pieska, czy może on wątróbkę jeść, mam pekinczyka.
Jasne, już panu mówię. Piesek pekinczyk, czy może jeść wątróbkę? Jak najbardziej może pies dostawać podroby, może pan mu dawać wątróbkę, może pan mu dawać serducha, żołądki. I w przypadku pekinczyka lepiej, żeby troszeczkę też tą wątróbkę pokroić. Może ona być gotowana, może pan też dać surową, jeżeli pana piesek będzie surową wątróbkę jeść lubił. I najważniejsze, żeby ta wątróbka była podawana w takich ilościach, żeby pieska nie utuczyć. Więc pamiętajmy też o tym, że jeżeli podaje pan pieskowi wątróbkę, warto też kilka kulek od karmy, czy też na przykład troszeczkę zmniejszyć porcję suchej karmy, jeżeli karmi pan pieska karmą suchą. Jeżeli karmi pan pieska na przykład domowym jedzeniem, to po prostu zmniejszyć jego ilość, oczywiście kosztem tego mięska, które pan mu podaje. Jak najbardziej podroby są możliwe do zjadania przez psy. Są one częścią między innymi diety barw. Z wątróbką też nie należy przesadzać, nie wolno jej podawać codziennie, ponieważ no wiadomo, wątroba gromadzi toksyny, więc też nie chcemy, żeby pies tam gdzieś te toksyny zgromadził u siebie w organizmie. Ale jeżeli podajemy ją dwa, trzy razy w tygodniu, to jak najbardziej można ją podawać, będzie ona fajnym elementem diety naszego psiaka. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję wam za telefony, dziękuję za obecność przed odbiornikami, a my spotykamy się jak za tydzień, jak zwykle po 8:00. Do usłyszenia i pozdrawiam. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.